Jest 14.11, Ryszard Minko, witam Państwa. A dzisiaj w programie zajmiemy się bardzo głośno ostatnio dyskutowanym tematem dotyczącym nowelizacji prawa łowieckiego. Czy myśliwi powinni mieć wolną rękę w przeprowadzaniu polowań? Czy może właściciele nieruchomości mogą nie życzyć sobie takich gości na swoim terenie? Czy może w ogóle należy zakazać polowań? Wielu z nas pewnie w domach dyskutuje na ten temat, słysząc o propozycjach rządu odnośnie prawa łowieckiego. I właśnie o tym chciałbym dzisiaj porozmawiać z moimi gośćmi. A są nimi dyrektor Departamentu Obszarów Rybackich i Rolnictwa w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, pan Andrzej Pleszuk, przewodniczący Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego pan Jarosław Żukowski, przewodnicząca Podlaskiego Klubu Dian, dla niewtajemniczonych to są kobiety, które polują, pani Alicja Milewska i były myśliwy, autor słynnej książki Farba znaczy krew, członek organizacji ekologicznych, uczestnik protestów, pan Zenon Kluczyński.
Dzień dobry.
Na samym początku ja bym chciał porozmawiać w ogóle o sensie myślictwa w XXI wieku, bo tak przyglądając się w ogóle rozmowom i dyskusjom na temat tej ustawy, zauważam, że myśliwi wypłynęli jako pewna grupa społeczna, o których się dziś mówi. Czy oni są potrzebni? Czy takie strzelanie dzisiaj ma jakiś sens? No bo przecież jedzenia nam nie brakuje. I właściwie no, sporo się też mówi w mediach, tak, o tych wypadkach z udziałami myśliwymi, o tym, że kula jakaś trafiła w dom, o to, że ktoś został śmiertelnie postrzelony. Ale też się mówi o tym, no, że przecież myśliwi muszą redukować chociażby dziki zarażone groźną chorobą ASF-em. No i właśnie tu moje pytanie. Państwo myśliwi, po co właściwie dzisiaj polować? Pani Alicjo.
Ja poluję od 25 lat i w mojej rodzinie byli myśliwi, leśnicy i myślę, że to jest tak, że chyba przejęłam to jakoś w genach. Ja przez jakiś czas może nawet i nie myślałam o tym, ale z czasem dojrzewałam do tego i w tej chwili no, jestem za polowaniami z wielu względów.
Dlaczego?
Może w tych... Przede wszystkim jako zdrowa żywność, mięso, dziczyzna, która u nas nie ma, ludzie nie wiedzą, że, czy nie, może nie wiedzą, wiedzą, ale nie mogą, nie mają dostępu do dziczyzny, bo przez wiele lat ta dziczyzna szła za granicę, szczególnie do Niemiec, tam była sprzedawana, a myśmy nie mieli takiego dostępu do tego. Ja jako myśliwy mogę sobie pozwolić na to, żeby taką tuszę upolowaną wziąć i na swój własny użytek.
Polowanie... No ale to poluje się tylko dla zdrowej żywności?
Teraz jest taki może nawet trend, to się mówi o tym, że przede wszystkim dla zdrowej żywności część ludzi poluje. Ale łowiectwo to przede wszystkim pasja, ogromna pasja, dzięki której nasze życie staje się inne. Obcujemy z przyrodą na co dzień.
Ale i ze śmiercią.
I ze śmiercią, tak. Ale w nasze społeczeństwo w tej chwili to moim zdaniem można podzielić na dwie grupy. Ludzie mieszkający na wsi i ludzie w mieście. Ta grupa ludzi mieszkających na wsi jest od dziecka zżyta właśnie z naturą. Z tym, że ktoś, kto przyszedł na świat, to musi umrzeć, tak jak człowiek i zwierzę. Nikogo nie dziwi to, że ojciec na wsi bierze koguta i obcina mu łeb i bierze to tego koguta na rosół, prawda? To jest normalne. Więc takie
Wydaje
dzieci...
się tak.
Tak, więc takie dzieci widzą na co dzień i zabijanie zwierząt, umieranie ludzi, uczestniczą w tym i dla nich to nie jest dziwne, dla nich jest to naturalne. Natomiast młodzież i w ogóle ludzie w wielkich miastach w tej chwili są oderwani od rzeczywistości, są w świecie wirtualnym. Spędzają swój wolny czas przy komputerach, przy grach komputerowych, gdzie zabijają ludzi i nikt się tym wcale nie martwi.
No bo nie zabijają ich naprawdę,
prawda?
Jednak, mimo wszystko.
Tak, ale
panie
Zanonie,
pan tego słucha wszystkiego. No, pan był myśliwym przez wiele lat.
No tak, tak. Ja wychowałem się w rodzinie myśliwskiej i sam polowałem wiele lat. W sumie 40 lat spędziłem w lesie.
No i co pan na to? Co mówi pani Alicja? Cieszy się pan z takiego oderwania, z takiego kontaktu z przyrodą, ze strzelbą w lesie?
Powiedziałbym odbiór przyrody. Wtedy, kiedy się idzie z karabinem na plecach i jest się nastawionym na to, żeby zabić, jest absolutnie inny niż idzie się do przyrody pospacerować, pobyć, posiedzieć pod sosną, wygrzeć się na słońcu, popatrzeć na jakieś piękne zwierzę o lśniących oczach. To jest zupełnie inna relacja, która jest pozbawiona czegoś bardzo elementarnego, co towarzyszy każdemu myśliwemu, czyli taka gotowość do zadania skrajnej przemocy, do jakiej jest w stanie posunąć się człowiek, czyli do zabicia.
Czy sugeruje pan, że myśliwy idzie po to do lasu, żeby zabić jednak, nie podziwiać?
No, a po co miałby chodzić bez strzelby?
A przepraszam, ale ja chodzę ze strzelbą i z aparatem fotograficznym.
I czego pani częściej używa?
Bardzo często aparatu fotograficznego, bo idę naprawdę na kilka... Mnie koledzy w kole znają, że ja nie idę wieczorem na polowanie, tylko 3 godziny co najmniej przed zachodem słońca i ja się właśnie wygrzewam w słońcu, kontempluję, oglądam przyrodę, zachwycam się. Przychodzą mi różne myśli, przeróżne. I na temat życia, i na temat śmierci. Robię zdjęcia, jeżeli mam taką okazję, akurat coś takiego intrygującego mnie się dzieje. A jeśli coś wyjdzie na strzał, i ja mam to w odstrzale, i to jest realizacja gospodarki łowieckiej, bo niestety ja mam wytyczone, należąc do koła łowieckiego, to ja mam plan łowiecki na cały rok, czy na sezon łowiecki i łowczy mi wypisuje, co jest do strzału.
Pani musi to zrobić, czy pani może to zrobić?
Nie, jeżeli jako jestem członkiem koła łowieckiego, to ja już muszę to zrobić, dlatego że ja płacę składki do koła, ja uczestniczę w całym tym programie i jeżeli ja nie wykonam tego planu jako myśliwy w kole, to będę ukarana za to, bo będą za tym idą właśnie kary. I teraz się domagają rolnicy wysokich kar. Na razie tak nim nie było, ale w tej chwili się domagają, żeby myśliwych karać wysokimi jakimiś karami za to, że nie zrealizowali łowieckiego planu. Także ale to
myśliwy się rzadko... Nikt nie zostaje, przepraszam, myśliwym z przymusu, pani Alicja.
Oczywiście, że nie. No ja to mam.
Pozwolicie państwo, że zabiorę głos również.
Przewodniczący okręgowy łowczy Jarosław Żukowski, proszę.
Myśliwi mają do spełnienia bardzo ważną rolę. Państwo powierzyło myśliwym gospodarkę łowiecką i zarządzanie populacją dzikiej zwierzyny. W tej chwili człowiek zmienił tak środowisko, że dzika zwierzyna bez pomocy człowieka nie jest w stanie sobie tak naprawdę poradzić, poza gatunkami pod ochroną dziko żyjącymi, ale to również są wspomagane przez ludzi.
I w jaki sposób państwo dbacie o to, żeby...
Przede wszystkim jest to gospodarka planowa, tak? Czyli co roku są plany, które są później zatwierdzane przez nadleśnictwa. Nadleśnictwo jest tutaj reprezentantem państwa i w ten sposób co roku otrzymujemy pewną pulę zadań do wykonania, czyli pozyskanie gatunków zwierzyny.
Wcześniej pozyskania, czyli zabicia.
Tak.
Nazywajmy rzeczy po imieniu, tak?
W naszym języku jest to pozyskanie, odstrzał, to pozyskanie.
Państwo macie specyficzny język, który troszeczkę chyba zaciemnia rzeczywistość, tak mi się
wydaje.
Niekoniecznie,
bo wiadomym jest, do czego jest myśliwy. Myśliwy ma wykonać zadanie w formie odstrzału określonej ilości z danego gatunku osobników.
No to jest hobby czy służba?
Znaczy w tej chwili coraz przy oczekiwaniach na przykład w stosunku do dzików, to już nawet chyba przekroczyło służbę, bo w tej chwili jest to oczekiwanie, że myśliwi w bardzo krótkim czasie wybiją wszystkie dziki co do jednej sztuki.
No takie są oczekiwania rolników, trochę zdumiewające jak dla mnie. Panie Zenonie, pan tego wszystkiego słucha. Pan strzelał, przestał pan strzelać. Da się obronić te argumenty? Dlaczego nie polować? No zdrowa żywność.
Ja tutaj z chęcią skomentuję, pozwoli pan łowczy, pańskie słowa o tym, że natura jest aż tak zaburzona. i w związku z tym bez pomocy ludzkiej nie da sobie rady. Wygląda to tak, że sam pan przyzna, że na liście zwierząt łownych znajduje się około 30 kręgowców, prawda? Natomiast w Polsce bytuje, w Polsce, w polskiej przyrodzie egzystuje 600 gatunków kręgowców. 570 kręgowcami ludzie się w ogóle nie zajmują. Te zwierzęta, prawdę mówiąc, mają szczęście, bo najlepiej się mają te zwierzęta, którymi się ludzie nie zajmują. I tutaj jakoś argument, że natura jest tak zaburzona, a panuje tam idealna homeostaza dynamiczna, przyrodnicza w tych 570 gatunkach, jakoś wydaje się bardzo trudny do obronienia, bo myśliwi zajmują się tylko tymi gatunkami,
nie mają żadnego znaczenia
gospodarczego,
które są...
Możemy o mrówkach mówić.
Jeżeli będziemy mówili jednocześnie, to słuchacze się bardzo zmęczą. Natomiast jeżeli chcielibyśmy powiedzieć coś słuchaczom takiego, kto, że poszerzy ich tę wiedzę, to bym proponował jednak takie odniesienie się
ale
do...
Ale w sposób, przepraszam, zrozumiały. Panie Zenonie, co to są te kręgowce i proszę wymienić. Rozumiem,
pan sugeruje, że...
Inne zwierzęta.
Myśliwi
inne,
zabijają znaczy, te zwierzęta, jakie? Które da się zjeść.
No tak, te, które
na których są... jest zysk, które można sprzedać.
No, tak, oczywiście. Poza tym, jeżeli patrzymy na gospodarkę, no, tak zwaną gospodarkę państwa, jaką jest gospodarka łowiecka, no to trzeba popatrzeć na to, że podaż dziczyzny na rynek krajowy to jest 10 dekagramów mięsa rocznie na osobę. To nawet nie jest jeden posiłek rocznie, tak? A jak dojdziemy tutaj do szkód łowieckich, to szkody łowieckie pana dyrektora to zainteresuje na pewno bardzo. W skali gospodarki roślinnej kraju to jest 67 groszy na osobę rocznie. To nawet jest mniej niż jeden bilet ulgowy, tak? I to są...
Sugeruje pan, że zwierzęta dzikie kompletnie nie mają wpływu na, nie wiem, gospodarkę człowieka? Nie niszczą tych upraw, no bo przecież no, rolnicy się uskarżają no, bardzo często.
Ależ oczywiście, że niszczą, tak? I rolnikom się należy odszkodowanie 1:1, ale ten system, który w tej chwili jest, czyli myśliwi płacą szkody, jest systemem, który się bardzo nie sprawdził i rodzi ogromne napięcia wśród rolników zupełnie usprawiedliwione.
I chyba też wśród myśliwych, bo też chyba nie na rękę państwu jest płacenie z własnej kieszeni odszkodowań.
Nie zgodzę się z tym, że jest system odszkodowań wypłacanych przez koła, tak, za szkody wyrządzone przez zwierzynę łowną się nie sprawdził. Bo najlepszym przykładem była chociaż ustawa, która została niedawno podpisana przez prezydenta i dwukrotnie już przesuwana. W tamtej to ustawie szkody łowieckie mieli szacować wojewodowie, a koła łowieckie tylko płacić na ten fundusz, który później będzie...
No ale tego nie ma. Dziś
tego nie ma, bo
okazało się,
że potrzeby do stworzenia systemu, żeby to działało, były ponad 300 milionów w skali kraju. A to są pieniądze, których nikt nie liczył, bo to społecznie wykonują myśliwi. Państwo przekonało się, ile to kosztuje. W związku z tym wrócono do formy, gdzie szacują koła łowieckie, tylko poprawiono możliwości odwołania się rolnika, jeżeli będzie niezadowolony.
I pewnie dlatego te odszkodowania są zwykle dość niskie. Ja bym...
Są adekwatne do szkody.
Panie dyrektorze, właśnie, no pan się zajmuje sprawami rolniczymi w Urzędzie
Marszałkowskim. Zarząd Województwa jest odpowiedzialny za szacowanie szkód poza wodami łowieckimi oraz przez szkody wyrządzone, powiedzmy sobie wprost, przez łosie, czyli zwierzęta objęte coroczną ochroną. Koszt odszkodowań, to jest policzalne oczywiście, w przypadku naszego urzędu możemy powiedzieć o tym, to nie jest żadna tajemnica. Koszt wypłaconych odszkodowań sięga prawie 2 milionów rocznie.
I to, suma.
Jak pokazuje statystyka, ta kwota z roku na rok jest coraz większa.
To jest tylko z powodu łosi?
I nie.
Jeszcze bobry są przecież. Które...
Tak, bobrami zajmuje się inna instytucja. W przypadku naszego urzędu oczywiście gro tej kwoty stanowią łosie, natomiast pozostałe zwierzęta, szkody wyrządzone poza obwodami łowieckimi jest to rząd około 50 tysięcy.
No, poprzedni minister środowiska chciał wprowadzić odstrzał łosi. Zostało to zawieszone. Ja myślę, że do tematu ustawy wrócimy za chwilę po krótkiej przerwie i zajmiemy się właśnie już konkretnie tą ustawą. Dokładnie 14.30 na zegarze. My rozmawiamy tutaj o nowelizacji, o projekcie nowelizacji prawa łowieckiego, które budzi sporo emocji. W studiu ze mną jest dyrektor Departamentu Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, pan Andrzej Plaszuk. Łowczy okręgowy, przewodniczący Zarządu Krajowego Polskiego Związku Łowieckiego, pan Jarosław Żukowski. Kobieta polująca, pani Alicja Milewska i były myśliwy i ekolog, członek organizacji ekologicznej Zenon Kruczyński. Dyskutowaliśmy o tym, po co polować w XXI wieku i właściwie to chyba sobie nie odpowiedzieliśmy na to pytanie, ale teraz chciałbym, byśmy przeszli do zapisów ustawy, która jest właśnie dyskutowana, która właściwie wczoraj miało się odbyć jej drugie czytanie, ale w ostatniej chwili zostało odwołane, ponieważ minister uznał, że jest zbyt dużo wątpliwości, że wciąż jest zbyt dużo kontrowersji w związku z tym i wciąż zbyt dużo emocji. Tak jak przeglądałem tę ustawę i tak jak o niej czytałem, no to wydaje się, że najwięcej kontrowersji budzi chociażby zapis odsuwający polowania na 150 metrów od zabudowania, nie na 100 metrów, jak jest teraz. Ekolodzy chcieli nawet na pół kilometra, prawda? Taki był wniosek. Spore emocje budzi też to, że Ministerstwo Środowiska ma położyć swoje ręce na związku, na Polskim Związku Łowieckim, prawda? To minister ma wybierać władzę, a nie, rozumiem, jakiś samorząd. Rząd myśliwych, to rozumiem, że to też budzi emocje. Panie Łowcze, to dobry projekt ustawy, czy zły?
To jest projekt ustawy, który w tym brzmieniu, który jest ostatnio zaproponowany, już jest lepszy od pierwszej wersji, natomiast wymaga jeszcze poprawek.
Jaki?
Sam zamysł, żeby zmienić w Związku Łowieckim, żeby wprowadzić zmiany w Związku Łowieckim, jest oczywiście potrzebny. My uważamy też, że w Związku Łowieckim potrzebne są zmiany.
Ale jakie
tylko
zmiany?
Nie można jedną ustawą pozbawić Związku Łowieckiego samorządności i demokratyczności. Bo jeżeli władze Związku mają być od góry do dołu wskazywane przez ministra, to nie jest to już samorządność ani demokracja.
No rozumiem,
do tej
że
pory
to państwo
te władze były wybierane przez myśliwych. Na walnych zebraniach byli delegaci, którzy jechali do Warszawy, wybierali poszczególne organy, zjazd krajowy jako najwyższa władza.
Mhm. A pozostałe zapisy, no chociażby właśnie to odsunięcie polowań. Organizacje ekologiczne mówiły pół kilometra od zabudowań. No tu
panie
ministerstwo mówiło, to będzie koniec polowań.
My z polowaniami możemy się odsunąć na większe odległości, tylko stracą na tym rolnicy, ponieważ tam, jeżeli się odsuniemy od zabudowań, zostaną bardzo duże tereny nieobjęte polowaniami. Przy zabudowaniach najczęściej są różnego rodzaju odpadki, są małe ogródki, gdzie zwierzyna dzika będzie się bardzo gromadzić. Tak?
No, ale szkody jest ryzyko, będą że państwo możecie komuś zrobić krzywdę. Pomimo.
Nie, my nigdy nie strzelamy w kierunku budynków, ani żadnych zabudowań. To jest tylko, że polowania nie można wykonywać w tej strefie. Natomiast my z regulaminu polowań wynika to, że nie możemy strzelać w kierunku budynków, zwierząt, maszyn, wszystkiego, co jest na polu.
To, że państwo nie możecie, to jest jedno, ale to, że czasami się to zdarza, to jest chyba drugie.
Nie zdarza się, bo każdy taki przypadek jest karany.
Mieliśmy ostatnio głośną sprawę w Polsce, kiedy kula wleciała do domu, tak? Zniszczyła szyby i tak
ale
dalej.
Ale to nie było strzel, to był prawdopodobnie rykoszet, który...
Specyficzny.
Tak, i to nie było strzelanie w kierunku budynku, bo budynek nie stał na linii strzału, tylko rykoszet, który przeleciał dalej i ten nabój mógł wpaść.
No, z niesamowitą siłą jednak musiał wpaść, skoro przebił kilka szyb i utknął
kula
budynku.
Ma to do siebie, że jest ostra i wpada, tak? No to tutaj nic nie...
No, ale to jest jeden przypadek.
To jest jeden przypadek, ale takich przypadków... No ale mamy też przypadki chociażby...
Rzecznik dyscyplinarny Polskiego Związku Łowieckiego napisał świetną książkę, być może państwu znaną, która omawia jego wieloletnią działalność jako takiego głównego prokuratora myśliwych i opisuje tam w całkiem grubej książce bardzo wiele przypadków śmierci i zranień.
Panie redaktorze, zebraliśmy się tu po to, żeby rozmawiać o prawie łowieckim.
Znaczy to też jest prawie łowieckim. Minister odsuwa polowania ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców. No to jest argument.
Mieszkańcy chcieli tego, w związku z tym zostało to przesunięte o 50
metrów. 150 metrów. Wystarczy wam myśliwym, czy nie?
My tu nie oponujemy. Tylko mówię, że na tym stracą mieszkańcy, bo będą mieli więcej szkód łowieckich, tak? W tym terenie. Bo tam, gdzie my nie będziemy polować, to nie będzie szkód łowieckich. To nie jest tak, że teren jest wyłączony z polowań, a szkody łowieckie trzeba płacić. Sprawa druga, właśnie wyłączanie terenu, tak, z obwodów łowieckich.
Stało się to modne ostatnio.
Stało się to modne. Wcześniej w pierwszej wersji było tak, że rolnik mógł wyłączyć ziemię z obwodu łowieckiego sądownie, jeżeli udowodnił przed sądem, że polowania są niezgodne z jego sumieniem,
no to był jego przekonaniami. Tak?
A w tej zmienione. Chwili propozycja wprowadza możliwość wyłączenia każdej działki z obwodu łowieckiego na zasadzie aktu notarialnego.
Czyli notarialne oświadczenie.
Właściciel ziemi idzie do notariusza, spisuje akt notarialny i żeby było ciekawie, ten akt notarialny przesyła do starostwa, nawet nie do koła. Koło nie będzie wiedziało, kiedy dana działka, czy jest wyłączona i kiedy. I druga sprawa. Ta poprawka do ustawy nie wprowadza obowiązku trwałego oznakowania, że jest to teren prywatny. W terenie, na polu, nie ma kamieni granicznych na żadnej działce. Nawet jeżeli ktoś będzie szedł z mapą, to nie jest w stanie stwierdzić, czy jest na terenie obwodu, czy na działce prywatnej.
No ale tak? Z obwodami państwo się nie gubicie jakoś. Też nie,
ale to jest obwód, to jest powierzchnia. Tak? My w tej powierzchni znamy granice zewnętrzne i w środku możemy się poruszać, gdzie chcemy. Mhm. Rozumiem, że jeżeli to nie będzie ogrodzone, to ja swobodnie przejść przez tą działkę będę mógł. Chyba że no, rolnik postawi tam płot. Bo w tej chwili no, nie wyobrażamy sobie
przyjęcia... No ale jak pan zobaczy tabliczkę, zakaz polowania, uszanuje pan tą tabliczkę czy nie?
No tak, oczywiście. Prywatna własność, działka prywatna własność i nikt tam nie będzie polować.
A to właśnie do pana dyrektora, no bo pierwsze wyłączenia działek z obwodów łowieckich już w Podlaskiem się odbyły. Już były wyroki sądowe, które nakazywały państwu, sejmikowi, usunięcie naruszenia prawa.
Dokładnie, to może doprecyzujemy. Wyrok sądu w tej części, do której dotyczyła skarga, przyznawał rację, powiedzmy, stronie wnoszącej tę skargę.
Może była jasność, to doprecyzujmy. W 2012 roku państwo żeście podjęli uchwałę,
tak,
która po prostu podzieliła obszar województwa na obwody łowieckie.
Tak, samorządy...
Nie pytając zupełnie właścicieli gruntów o to, czy chcą być w danym obwodzie, czy w ogóle chcą mieć.
No tak, sejmik województwa postępował zgodnie z prawem, czy akt prawa miejscowego, jakim były podział województwa na obwody łowieckie, zgodnie z ustawą prawo łowieckie obowiązują.
Dziś właściciele się budzą i myślą sobie, nie chcę na swojej działce mieć myśliwych.
Tak, natomiast też musimy pamiętać, że na chwilę obecną ten przepis, który na 2012 roku pozwalał podzielić województwo na obwody łowieckie, nie obowiązuje, ponieważ był niekonstytucyjny. Trybunał Konstytucyjny w roku 2014 uznał, że narusza właśnie prawo właścicieli, o których rozmawiamy.
No i między innymi po to ta nowelizacja ustawy.
Nowelizacja ma obowiązek, ponieważ jest pewien rodzaj paraliż. Wiemy, że już pomijając to oczywiście kwestię, czy ta ustawa będzie taka, czy w innej formie, na chwilę obecną są oczywiście do znalezienia ludzi w internecie. Internauci wymieniają się wiedzą, doświadczeniem, jak to robią. Natomiast wpływają do naszego samorządu wnioski o wezwanie do usunięcia naruszenia prawa. W chwili obecnej mamy takich wniosków 14. Jeden właśnie zakończył się wyrokiem, gdzie sąd uchylił akt prawa miejscowego, czy to uchwałę sejmiku województwa w części dotyczącej jego gruntów.
No i dobrze. I proszę powiedzieć, osoba, która wygrała przed sądem z wami, ma ten grunt wyłączony z obwodu łowieckiego, czy nie? Myśliwy może tam wejść dzisiaj, czy nie?
No w myśl prawa tak, tylko że wyrok sądu sejmik województwa otrzymał, natomiast zastanawiam się, czy inaczej, stroną tego postępowania nie było koło łowieckie, które dzierżawi dany obwód. Także...
Dobrze, to ten obwód tam obowiązuje dalej, czy nie?
No, w myśl prawa z obwodu została wyłączona ta działka, czy te nieruchomości, o które wnioskował skarżący. Mhm. Także w myśl prawa te działki nie stanowią już obwodu łowieckiego.
Mimo tego, że nie ma jeszcze ustawy, która to reguluje?
Tak, no to są już opinie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oczywiście, które akt prawa miejscowego.
Czyli
w tej
na tej
części...
działce polowania są już zakazane?
Inaczej. Jest to, ta działka jest wyłączona z obwodu łowieckiego i dokładnie konsekwencją tego powinna być dalsza, czyli zakaz polowania, czy zakaz, niedopuszczalność polowania.
Panie łowczy, pan wie o jakichś działkach, na których pan nie może polować?
Pod warunkiem, że łowczy, że prezesi koła będą wiedzieli. Tak,
no dlatego... pan już wie o jakichś działkach, na których pan nie może polować?
Nie. Jeszcze do tej pory. Wiem, że taka akcja już trwa, natomiast konkretnych wyroków nie znam. I koła też nie ma.
Czyli teoretycznie ktoś z bronią może na tą działkę wejść.
W tej chwili tak, ponieważ nie mamy takiej wiedzy.
Dlatego te regulacje są potrzebne, bo dochodzimy do sytuacji, w której panuje wielkie niezrozumienie.
Podobne do ponownej sytuacji, podobnej sytuacji prowadzi obecne propozycje, gdzie rolnik na podstawie aktu notarialnego wyłącza grunt, ale zawiadamia o tym starostwo, czyli wydzierżawiającego obwód, tak? Natomiast nie ma
obowiązku. Starostwo nie musi was poinformować?
No, prawdopodobnie starostwo będzie musiało, tylko jest to dłuższa droga, tak? Bo jeżeli...
W zapisie ustawy, że wyłączenie obowiązuje już w dzień
dniu
po...
następnym,
następnym po złożeniu oświadczenia.
Starostwo dostanie, natomiast zanim informacja przejdzie do koła, tak, to minie kilka dni.
Czyli mogą pojawić się takie sytuacje, że ktoś
oczywiście
wezwie policję.
Dokładnie.
Do myśliwego, który wszedł na teren, chociaż
i
jest
to... co mówiłem wcześniej, brak trwałego i widocznego oznakowania, że ta działka jest prywatna i że to jest wyłączone z terenu polowań.
Mhm. Panie Zenonie, wyłączać działki spod polowań czy nie? Pan by wyłączył swoją działkę? Pan wyłączył może?
Natychmiast. Natomiast rekomendowałbym panu łowczemu wnikliwsze zapoznanie się z tym projektem ustawy, ponieważ ta regulacja zaproponowana tylko, tak, ona wygląda zupełnie inaczej, że powiedziałbym tak bardziej po ludzku wygląda. Rolnik składa oświadczenie.
Nie doprecyzuję, nawet nie rolnik, każdy
właściciel nieruchomości. Składa oświadczenie o tym, że bardzo prosi, żeby na jego własności prywatnej takie praktyki jak zabijanie zwierząt się nie odbywały. Idzie do notariusza, uzyskuje tylko poświadczenie notarialne i to już jest dokument, który jest obowiązujący, natomiast te trudności administracyjne związane z przepływem szybkim informacji, to jest drobiazg, to się daje jakoś tam zręcznie opanować.
A to, tak, jest dobre rozwiązanie, żeby właśnie tak to się odbywało w maksymalnie uproszczonej formie. Dziś mówię, to są procesy sądowe. W poprzednim projekcie też to miały być procesy sądowe i powołanie się na klauzulę sumienia wręcz.
O rany, tam to było przecież niekonstytucyjne.
To, co jest teraz, było... to jest dobre rozwiązanie?
Zasadniczo, proszę państwa, tutaj niezwykle trudno jest mówić o tym, że rozmawiamy o ustawie, rozmawiamy o projekcie, który wczoraj tuż przed podejściem do drugiego czytania posłanka Ewa Lider, która nas reprezentuje, jedna z posłanek w komisji, już miała zabrać głos, tak, i na 5 minut przed rozpoczęciem drugiego czytania marszałek zdjął z posiedzenia Sejmu ten punkt programu oraz, oraz zdjął z wieczorne posiedzenie wspólne obu komisji na ten temat. Czyli zasadniczo to, o czym rozmawiamy, co się dzieje, dzieje się coś takiego, że szanowni państwo, myśliwi, ta cała 120-tysięczna grupa ludzi i też cały management Polskiego Związku Łowieckiego jakby nie jest w stanie zobaczyć, w jakich społecznych realiach w tej chwili żyją, w jakim niesłychanym ostracyzmie społecznym. Tylko 10% według badań Polskiego Związku Łowieckiego z zeszłego roku, a to na pewno się zmieniło na... Tylko 10% ludzi w Polsce popiera łowiectwo w jego obecnym kształcie. I teraz, jeżeli się państwo poruszacie w tak niechętnej swojej działalności przestrzeni społecznej, to trudno się dziwić, że spotykacie się z bardzo mocnymi reakcjami, ponieważ wydaje się, że ta grupa społeczna zachowuje się tak, jakby to było 10-15 lat temu, kiedy to był rzeczywisty hegemon. Ale w tej chwili już tak nie jest. Te realia się zmieniły. Jeżeli łowiectwo w Polsce ma przetrwać w jakikolwiek sposób, tak, to jeżeli nie uzna oczekiwań społecznych, jakie są wyartykułowane, tak, cały czas i obecne wszędzie w sieci, w internecie, no to skazujecie się państwo na coraz głębsze kłopoty i wchodzenie w coraz głębszy kryzys.
Ja tylko pana dopytam jeszcze. łowiectwo jest potrzebne, czy nie, pana zdaniem?
Łowiectwo jest z naszego punktu widzenia takim zjawiskiem, który jest bardzo szkodliwy dla przyrody.
Ale z naszego to z czyjego? Bo...
I z punktu widzenia organizacji ekologicznych i przyrodniczych. Z punktu widzenia koalicji Niech Żyją. Jest niezwykle szkodliwym zjawiskiem dla przyrody i bardzo szkodliwym zjawiskiem również społecznym. Z takiego powodu, że wśród nas żyje 120 tysięcy osób, które no, przez nikogo nie przymuszone i no, tak jak pani Diana powiedziała, pani Alicja tutaj no, mają hobby, pasje. Tak? Natomiast wydaje się, że taka osobista łatwość zabijania jest bardzo niekorzystną cechą społeczną.
Mogę powiedzieć, wtrąć właśnie. Mnie się wydaje, że nasze społeczeństwo jest niedoinformowane.
A czego nie wie?
Tak naprawdę to nie wie niczego o myśliwych. To jest tylko mówienie, że o, myśliwy to jest morderca, klikanie, robienie hejtów i tak dalej w internecie. Świat już przerobił te kwestie wiele lat temu, bo w Ameryce, czy w Niemczech, czy gdzie indziej, to już było w latach 70. czy 80.
Ameryka jest słabym przykładem, bo tam jest w ogóle powszechny dostęp do broni.
I teraz, to jest, i w tej chwili, proszę państwa, w Unii Europejskiej, w której my też się znajdujemy, myśliwi polują na wilki, na rysie, nasi sąsiedzi.
Niedobrze, że na rysie, nazywam się Ryszard.
Na rysie, tak. Polują na łosie, na bobry. Polują z tłumikami i cała przyroda ma się świetnie, bo jest prowadzona odpowiednio gospodarka łowiecka. Nasze wilki przechodzą na stronę.
A kiedy ostatnio wilk zaatakował człowieka? Kiedy to było realne zagrożenie?
Niedawno, chyba tydzień temu pod Białowieżą pan wyszedł z psem na wieczorny spacer i wilk zaatakował nie człowieka, ale psa, ale on bronił tego psa. Sama widziałam, byłam tydzień temu, 6 wilków wyszło o godzinie 9 rano, proszę państwa.
Więc trzeba strzelać.
No nie wolno strzelać, nie wolno strzelać, ale teraz wracając...
No to się okazuje, że państwo akurat w tym aspekcie nie możecie zrobić nic.
Nic
no,
nie możemy
nie
zrobić.
Nie ma udokumentowanego historycznie przypadku ataku wilków, czy też...
Były przypadki ataku wilków na zwierzęta gospodarskie. To tak, no tak, owce to ginęły, cielęta.
Proszę państwa, jeszcze wrócę do tego,
jedzonko,
że na przykład my, u nas krzyczą, żeby nie polować na gęsi. Nasze gęsi lecą do Holandii. Tam są odławiane w sieci i są zagazowywane. Czy to jest humanitarne? Czy ktoś mi powie, że z przyjemnością zje taką gęś, a te gęsi są skubane, są porcjowane i idą na sprzedaż ludzi?
Pani Alicja, pani czuje, że jest ostracyzm, tak jak powiedział pan Zenon, że myśliwi dziś są na cenzurowanym? No państwa nie widać na ulicach, państwo nie macie naszywek mundurów, no państwo jesteście anonimowi, okazuje się, że tak naprawdę wielu z nas jest myśliwymi.
Tak, i z różnych profesji, w różnym wieku ludzie są myśliwymi.
I nie, ja tego... Doszliśmy do sytuacji, gdzie łowiectwo jest takim atakiem obarczone, że bardzo duża grupa ludzi z różnych względów, czasami ze względów służbowych nawet, boi się albo się wstydzi powiedzieć, że jest myśliwym. Tak? I to i my myśliwi...
Ale niektórzy się z kolei tym szczycą.
Ale ja teraz właśnie, Jarku, wejdę ci w słowo. Chyba w ostatnim Łowcu jest artykuł o prezydencie Francji. Młodym człowieku, 40-letnim, gdzie we Francji też działają różne instytucje, federacje na rzecz życia i tak dalej i przeciwko myśliwym. Pan prezydent obchodził swoje 40 urodziny w jakiejś tam miejscowości, gdzie było polowanie zbiorowe myśliwych i nie bojąc się, że zostanie w jakiś sposób skrytykowany przez cały naród, poszedł do tych myśliwych i na tym polowaniu powiedział, że, ja tu zacytuję, polowanie jest ogromnym wsparciem dla podtrzymania różnorodności biologicznej, rozwoju obszarów wiejskich i znakomitym działaniem w dziedzinie ochrony przyrody, a także integralną częścią francuskiego dziedzictwa kulturowego i funkcjonowania obszarów wiejskich we Francji. I wy, wyszedł z inicjatywą, żeby teraz robić polowania, wrócić do tradycji wspaniałych polowań prezydenckich, gdzie cała praca...
Nie sądzi pani, że to jakaś przesada?
Nie, to nie jest przesada, bo kiedyś tak było i teraz to samo.
Ale mamy XXI wiek, no mówię, zacząłem od tego naszą
ale
dyskusję.
Polowania są.
Jedzenia dziś nam nie brakuje. Ja rozumiem polowanie.
Dobrego jedzenia nam brakuje.
Zabawię się teraz w rzecznika przeciwników polowań. I, no, wydaje się, że dziś nie trzeba polować, żeby przeżyć.
No
państwo
nie,
polujecie, żeby zjeść, czy żeby
żeby zdrowo przeżyć, zjeść. Żeby zdrowo zjeść. Tak jak mówię, te gęsi zagazowane, które idą i my kupujemy, bo do nas też one na pewno trafiają. Czy pan by chciał swojemu dziecku, czy sam zjeść taką zagazowaną gęś, gdyby pan wiedział? Na pewno nie.
Szkoda, że nie wiemy, co jemy.
No właśnie, co jemy. I to jest właśnie społeczeństwo,
ale to ja wrócę do swojego pytania. Państwo czujecie się dziś nacenzurowanym?
Nie, to oczywiście, że tak.
Czy czujemy nagankę?
Nagankę na nas.
I to z różnych stron ataki, różnych środowisk, a głównie środowisk ekologicznych, które powinny współdziałać, bo tak naprawdę myśliwi najpierw hodują, później dopiero pozyskują zwierzynę. Planują wszystkie działania, które są w obwodach robione, służą środowisku również. A nie to, że tylko idą i strzelają. A póki co w mediach się tylko taką wiedzę upowszechnia, że jedynym...
To państwo też o tym mówicie.
Nie, my jednak. Mówimy wszędzie, tylko że ta wiedza nie jest newsem. W związku z tym ona się nie przebija.
No wie pani, newsem jest to, że urządzacie państwo pokoty, tak?
W momencie, gdy zdarza się wypadek jakiś czy coś, to wtedy jest, tak? Proszę zauważyć, panie redaktorze, jak pan Zenon często mówi o krwi, o zabijaniu i jest często puszczany w mediach, natomiast dużo rzadziej myśliwi, gdy mówią to innym językiem, że pozyskują zwierzynę, że zarządzają populacją, bo tego wymaga od nas przyroda. Mhm, tak?
A nie sądzicie państwo, że tym innym językiem maskujecie państwo troszeczkę prawdę tak naprawdę?
Ale to nie jest maskowanie. Bo na przykład, przepraszam, pojechałam na polowanie do kolegi, do Chodorówki i jechaliśmy, ja mówię, o, tam nie byłam, bo rzadko kiedy tam poluję. Piękne są budynki, ja mówię, o, jak pięknie się wszystko rozbudowało, co to jest takiego? A on mówi, kurniki. Ja mówię, jak to kurniki? Ja mówię, przecież nie ma kur. A wszystko jest zamknięte. Są żaluzje, są zamknięte, są tylko wentylatory. Dlaczego obrońcy życia nie protestują przeciwko takiemu traktowaniu kur? Dlaczego świnki są wiezione w samochodzie, gdzie mają narysowane są różowe świnki z zakręconymi ogonkami, a w środku są zamknięte na sztabę, na kłódkę i tam giną z pragnienia, bez wody, mają połamane kończyny, a później są stawiane na taśmę i idą na śmierć, wiedząc, czując to, bo zwierzyna czuje, jeżeli stoi godzinami, a zwierzę na polowaniu jest po prostu zastrzelone. Dostaje strzał jeden na komorę, gdzie chodzi, pasie się i raptem pada w ogniu. To o tym się nie mówi.
A kiedy pani ostatnio strzeliła łanie?
Łanie? Dawno.
Patroszyła ją pani?
Tak, byłam przy patroszeniu.
Jak pani patroszyła, to prawie każda łania w okresie polowań jest bardziej albo mniej zaawansowanej ciąży i jednocześnie karmi swoje dotychczasowe podrośnięte młode. Jak się tnie brzuch, to trzeba wyciąć pęcherz płodowy razem z pełni wykształconym. Tak, bo cała damska przyroda, którą państwo zabijacie, jest w bardziej albo mniej zaawansowanej ciąży.
Proszę powiedzieć to decydentom, czyli nadleśnictwu, żeby nie strzelać łań czy młodzieży, czy laków, tak? Czy
koźlaków. Ale to jest niemożliwe.
Żeby zarządzać populacją, to trzeba ją regulować. Kto jest głównym reproduktorem? Oczywiście łanie, tak? Bo one rodzą młode. W związku z tym trzeba to trzymać również w jakichś ryzach.
Chciałbym trochę podsumować już naszą dyskusję, bo jak widać, dopiero nam się rozwija.
To jest początek, tak?
Tak podsumowując, myślicie państwo, że ta nowelizacja prawa łowieckiego, ona ułagodzi tą sprawę, ona będzie korzystna dla wszystkich stron, czy tak naprawdę wszyscy stracą? Bo tak jak zaczęliśmy o tym, dziś nikt nie jest zadowolony z tych zapisów, które są proponowane. Ja nie słyszę głosów zadowolenia.
Ja mam nadzieję, że dopóki trwają jeszcze dyskusje, dopóki jeszcze ustawa nie została uchwalona, że wszystkie strony które biorą udział przy tworzeniu tego prawa, dogadają się na tyle, że wszystkie wyjdą zadowolone. Tak?
Bo, a co by się musiało stać, pana zdaniem? Tak już króciutko bym prosił. Żebyście i państwo myśliwi zostali zadowoleni i organizacje ekologiczne.
No tutaj trudno będzie znaleźć porozumienie z organizacjami ekologicznymi, bo oni się kierują innymi swoimi założeniami. Oni są przeciwnikiem strzelania do zwierzyny i chcą mieć las tylko i wyłącznie dla siebie. A myśliwi...
Mówią to samo o myśliwych, że nie, myśliwi nie, i leśnicy myśliwi, chcą mieć las dla siebie.
Myśliwi ani leśnicy nigdy nie chcieli. Po prostu korzystają z lasu tak jak zawsze. Natomiast jedyne ograniczenie, które są, to jest czas polowań, ale polowania indywidualne najczęściej odbywają się w nocy, to mało kto w tym lesie przebywa. Natomiast polowania zbiorowe są odpowiednio wcześniej przygotowane, poinformowane wszystkie osoby, które są tym zainteresowane i też jest pełne bezpieczeństwo. To nie jest wolna amerykanka.
A czy ja mogę? Sekundkę.
Proszę już tak podsumowując.
Ja myślę, że to jest ogromna praca dla dziennikarzy. To mój apel taki, żeby dziennikarze solidnie podchodzili do tematu, żeby pokazywano, jak sytuacja wygląda rzeczywiście, a nie tylko czatowano na właśnie wypadki, bo jest podkreślanie za każdym razem w mediach, że myśliwy zrobił to. Nikt nie mówi, że na przykład ktoś, kto robi sobie, szydełkuje na drutach, się pośliznął czy coś tam i przebił koleżankę drutem, prawda? Tylko podkreślone w pierwszej kolejności myśliwy.
Na czerwono.
No, myślę,
na czerwono.
Że...
Dlatego
państwo czujecie się skrzywdzeni. Innymi słowy.
Tak.
Panie Zenonie, podsumowując, dogadacie się z myśliwymi, czy nie przy tej ustawie?
Ta ustawa, ona była procedowana na podkomisji w tak nieprawdopodobnym chaosie. Posiedzenie wspólne komisji, które miało przyjąć sprawozdanie podkomisji, to był jeden wielki chaos, tak? I ta ustawa między innymi dlatego spadła z obrad Sejmu, ponieważ jest, powiedziałbym, przygotowana w sposób skandaliczny. Tak? A jak mamy porozumieć się z myśliwymi, tego nie wiem, dlatego bo jesteśmy okopani na zupełnie skrajnych stanowiskach. My uważamy, że przyroda, szczególnie Polska, bo niezwykle cenna, ona zasługuje na to, żeby i to państwo zasługuje na to, żeby rozwijać turystykę przyrodniczą, tak jak to jest w krajach, w których jest absolutny zakaz polowań komercyjnych i te kilka krajów na świecie o wspaniałej przyrodzie postawiło na turystykę przyrodniczą, tak, i rozwijają się wspaniale, bo gospodarka łowiecka, myślę w cudzysłowiu, jest niezwykle wsobna, tak.
Ja daję tu już panu sygnału, że musimy kończyć, bo kończy nam się program. Nie wiem kiedy i państwo pewnie też nie wiecie, kiedy ostatecznie poznamy ostateczny projekt tej ustawy. Tak jak mówiłem,
czekamy.
Miała być wczoraj czytana, po raz drugi nie była. Będą jeszcze jakieś konsultacje. Będziemy śledzić ten temat. Ja dziękuję państwu za udział w rozmowie. Przypomnę tylko, kto był moim gościem. Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Obszarów Łowieckich Andrzej Pleszuk.
Dziękuję państwu.
Okręgowy łowczy Jarosław Żuchowski.
Dziękuję.
Kobieta polująca Alicja Milewska.
Dziękuję,
i były polujący, były myśliwy Zenon Kruczyński byli tutaj ze mną. Dziękuję bardzo za uwagę. Do usłyszenia.